Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho, bez bicia piany. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Lideruj. Moim gościem dzisiaj jest osoba, która specjalizuje się w tematach zdrowotnych, żywieniowych, prowadzi firmę cateringową Domino Catering. Specjalizuje się również w tematach związanych z zdrowym stylem życia, holistycznym można powiedzieć, tak? Podejściem tak. Do zdrowia. Więc przywitajcie moi drodzy bardzo serdecznie Wojtka Ducha. Witam Cię, Wojtku.
Witam. Cześć, Nikodem.
Cieszę się, że jesteś gościem w moim podcaście. Poza tym, że współpracujemy troszeczkę na polu biznesowym, to też należymy do tej samej grupy BNI Sandecja. I stąd też nasza znajomość już kilka lat trwa. I chciałem Cię właśnie zaprosić do tego odcinka, bo chciałem porozmawiać z Tobą w ogóle o zdrowiu i wpływie zdrowia, zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania, między innymi, chociaż Ty powiesz więcej na ten temat, na funkcjonowanie, szczególnie funkcjonowanie w biznesie, czyli menedżerów, przedsiębiorców, osób, które chcą działać efektywnie, chcą działać skutecznie, chcą dobrze się czuć i działać na wysokiej energii. Powiedz mi, jak to jest z tym odżywianiem, a dobrym samopoczuciem?
Już to zanim powiem, w ogóle to jest bardzo ciekawy temat, bo jest tak, że rzeczywiście odżywianie i w ogóle nasze funkcjonowanie ma ogromny wpływ na naszą energię, na biznes, na to, co robimy. Mhm. Natomiast mało kto sobie z tego zdaje sprawę tak naprawdę. Większość ludzi obraca się w środowisku szpitala, lekarzy, tabletek i wszystkiego rodzaju dodatków, nie zwracając uwagi na to, co je, na to, co robi. Dopiero większość ludzi, dopiero uświadomionych, po jakimś czasie sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę to ma ogromny wpływ. Wpływ ma podstawowe przede wszystkim żywienie. Żywienie, ćwiczenia, odpowiedni ruch, wiadomo, jakieś dodatkowe atrakcje i również relaks jest bardzo ważny, nie wolno się przepracowywać i wszystkie elementy jakby się łączą w jedną wspaniałą całość i wtedy tak naprawdę możemy zwrócić uwagę na to, co się dzieje, nie? Bo wcześniej jest bardzo ciężko. Ciężko jest nawet zwrócić uwagę, czy jedzenie nam szkodzi, czy nie.
Co masz na myśli?
Chodzi o to, że jeżeli jemy wszystko i robimy praktycznie codziennie te same czynności, to nie jesteśmy w stanie zauważyć, czy dane pożywienie nam szkodzi, czy wpływa na nas pozytywnie, czy nie. Ponieważ jesteśmy już przyzwyczajeni do jakiegoś ciągu, do jakiegoś toku życia, do tego pędu i tak dalej. I nie zdajemy sobie sprawy, że nagle rano wstajemy, źle się czujemy, ale spisujemy to na coś innego. Bierzemy jakąś tabletkę na ból głowy albo na coś innego, pijemy kolejną kawę, staramy się postawić na nogi, żeby się czuć lepiej. I czasami jest gorzej, czasami lepiej. Zwracamy uwagę może to jakieś ciśnienie albo nie wiem, barometr niekorzystny, cokolwiek. Może wypiliśmy drinka za dużo. Często jest to tak, że rzeczywiście jedzenie ma wpływ nawet po 3-4 dniach na nasze samopoczucie. Albo nawet dłużej, bo wiadomo, że jeżeli długie zaniedbania powodują, że na przykład niedobór witaminy C zauważymy dopiero po kilku miesiącach. To jest dlatego jest to takie niejasne, że nie można tego jakby odczuć. Oczywiście można odczuć pod warunkiem, że jesteśmy świadomi tego. Pod warunkiem, że jesteśmy świadomi i jemy odpowiednio.
Że nie można odczuć od razu, tylko zazwyczaj po jakimś czasie, tak? To się dopiero odzywa.
To znaczy generalnie tak, dla większości, bo jeżeli jemy świadomie i wiemy, co wkładamy do garczka i oczyścimy się jakby, oczyścimy trochę organizm i spożyjemy jakiś produkt, to automatycznie wiemy, czy dał nam energię, czy nie. Oczywiście można to zaobserwować, jeżeli nie, można zaobserwować potętnie po swoim samopoczuciu. Natomiast część produktów będzie działała negatywnie po drugim, trzecim dniu. W kontaktach z inną żywnością również. To też można zauważyć. Ale to trzeba już zwrócić uwagę na to, co się dzieje w ubikacji, czyli na nasz stolec, na samopoczucie, na mocz. To jest bardzo istotne i obserwacja jest podstawą, kluczem jakby do zdrowego samopoczucia.
Okej, ale z tego, co mówisz, to jest to temat skomplikowany i chyba laikowi ciężko by było się połapać w tych wszystkich niuansach.
To znaczy, nie jest tak trudno. Chodzi o to, żeby przede wszystkim obserwować siebie i trochę poczytać i uświadomić sobie, tylko że nie czytać głównego nurtu jakby, bo nurt taki medyczny i taki konwencjonalny często się zmienia. Dla mnie to jest bez sensu. Ja uznaję medycynę holistyczną, znam ajurwedę, medycynę chińską. Studiowałem również naszą holistyczną, wcześniejszą medycynę hipokratesowską i tak dalej. I to była taka dietetyka bardziej, nie medycyna, tylko dietetyka właśnie. Mm-hmm. I one się zajmują odżywianiem, głównie zdrowiem przez odżywianie, nie? Przez wpływ środków spożywczych, ale tu również się włączały do tego zioła i inne przyprawy i tak dalej, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Zapomniałem głównego wątku.
Mówimy o tym, że to jest skomplikowane. Takie odżywianie się zdrowe, ty mówisz o tym, że niekoniecznie.
No niekoniecznie, ponieważ na początku będzie skomplikowane rzeczywiście, ale wystarczy, nie wiem, myślę, że około miesiąc czasu, żeby ktoś po prostu trochę poczytał albo posłuchał, czy gdzieś się zagłębił w temat i przede wszystkim słuchał własnego serca. Bardzo było dobrze dla kogoś, kto rzeczywiście planuje, bo porozmawiajmy może o samym żywieniu, bo temat poruszania reszty ćwiczeń, medytacji tego jest bardzo, bardzo szeroki. A dzisiaj może zostawimy samo żywienie, bo wszystko ma wpływ oczywiście na nasze zdrowie. Natomiast na żywienie mamy bardzo duży my wpływ osobiście, więc my możemy decydować o tym, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, bo na powietrze, na wodę już nam trochę trudniej, nie? I kiedy zagłębimy się trochę w temat, poobserwujemy swoje odczucia i przede wszystkim będziemy unikać alergenów przez jakiś czas. Albo zrobimy post ścisły przez, powiedzmy, nie wiem, 21 dni. To jest idealny czas.
Post ścisły, czyli?
Najlepiej by było na wodzie, ale wystarczy, żeby po prostu jeść niealergenizujące produkty.
A jakie to są?
Przede wszystkim unikać podstawowych alergenów. Na białą, zboża, jajek, ryb, dołożyłbym do tego paprykę i warzywa psiankowate, ziemniaki. Praktycznie zostają nam warzywa, najlepiej bez mięsa, albo na chudym mięsie naturalne oleje, nierafinowane, nieoczyszczone produkty i przez 21 dni, wystarczy może krócej, ale 21 dni to jest taki optymalny czas, kiedy możemy to zrobić. Może być to na detoksie, na jakichś sokach, na kaszy jaglanej, na kaszy gryczanej. Jest masę takich sposobów, są w internecie i wszędzie takie jakieś rozpisane nawet diety, które można zastosować, diety oczyszczające czy diety eliminacyjne. Dieta eliminacyjna właśnie będzie w tym przypadku. Ja również taką dietę eliminacyjną na pewno opiszę na swoim profilu na Facebooku i na swojej nowej stronie, która będzie, mam nadzieję, że już od przyszłego miesiąca będzie udostępniona.
Tak, tajny projekt, który się szykuje, niedługo premiera. Będziemy linkować wszystko. Oczywiście też linki do profilów już aktualnych podeślemy, podepniemy do tego odcinka.
I tam też będzie można zasięgnąć jakiejś informacji o tym, jak to zrobić. I wtedy, kiedy już oczyścimy swój organizm, to będziemy mogli obserwować się, bo w tej chwili, bo jest takie coś, że już powinno być od dawna stosowane takie coś, że po prostu jemy to, co potrzebujemy, na co mamy ochotę. Niestety drobne ustroje, pasożyty i wszystko, co w nas żyje, a ponadto reklamy i całe media społecznościowe, te wszystkie wpływy, zmiany smakowe, dodatki smakowe, spluchniacze, emulgatory i tak dalej mają ogromny wpływ na chęć podjadania i na wszystko, co nami steruje.
To dlatego od czasu do czasu mam nieodpartą chęć pojechać do Maka.
No niestety. To wpływ reklamy i wpływ tych dodatków, które oni naprawdę mają speców od tego tylko po to, dają im ogromne, grube miliony, żeby ktoś konsumował i żeby smakowało, nieważne co to jest. Nie?
Okay.
Natomiast kiedy oczyścimy organizm z wpływu dodatków, będziemy mogli świadomie jeść, świadomie się odżywiać i wtedy można włączać do jedzenia produkty, które są alergenami, ale niekoniecznie na nas negatywnie wpływają. Na przykład mleko, bo mleko jest alergenem i dla większości z nas jest szkodliwe. dla każdego Chińczyka jest praktycznie szkodliwe. Natomiast dla nas, my jesteśmy trochę inni i mamy kulturę innych bakterii. Dla nas jest istotne, jaką mamy właśnie florę jelitową, jaki mamy jakby system odżywiania i w genach zapisany. Bardziej we florze i bardziej w tym, co w nas siedzi i co trawi tak naprawdę. Mhm. I to wpływa na to, jak się czujemy. Jeżeli dana osoba, która może jeść mleko i ma odpowiednie kultury bakterii, to spokojnie to strawi i niewielkie ilości na pewno jej nie będą szkodzić. Natomiast w większości osób będzie to szkodziło bez względu na to, w jakiej to jest formie. Nie? Tak samo jest z glutenem, tak samo jest z pewnymi dodatkami, orzechami i tak dalej. W większości orzechy są bardzo zdrowe, jajka są w większości bardzo zdrowe, natomiast niektóre osoby nie mogą ich spożywać. Często są to alergeny i rzeczy, które siedzą bardziej w głowie niż w ciele. To też można zmienić przez odpowiednie zmiany jakby mentalne. Mhm. I to nawet wystarczy ćwiczenia NLP czy jakieś delikatne hipnozy, żeby to zmienić. Natomiast warto by było zmienić nawyki, ale po tym odżywianiu i po tym poście ścisłym można byłoby się jeszcze usunąć drobnoustroje i pasożyty, które w nas żyją. Wtedy będziemy mieć o wiele jeszcze łatwiej. Nie? Mhm.
No to ciekawe to, co mówisz, to faktycznie wydaje mi się, że bez wsparcia takiej osoby jak ty to ciężko będzie sobie to początkowo ogarnąć. Zresztą ty prowadzisz tego typu konsultacje, nie?
Więc tak, ale będę zmierzał do tego, żeby po prostu to opisać na stronie, żeby po prostu, bo na tych konsultacjach bardzo dużo czasu spędzam jakby na tłumaczeniu zasad, ale to jest bez sensu, ponieważ każdy może to przeczytać,
tak.
A indywidualne konsultacje tylko uzgodnić i to jest dużo krótsza wizyta i dużo szybciej można jakby to zrobić bez zasad, bez tych wszystkich rzeczy, które jeść, nie jeść, ponieważ to jest jakby ogólnie przyjęte, a każdy jest indywidualny, nie? A pewne rzeczy możemy jednak stosować ogólnie, nie? Pewne zasady możemy stosować ogólnie i każdy musi sam, tak naprawdę nie ma diety jakby środka, nie ma złotego środka na to, nie? Ktoś mówi, że jest idealna dieta na coś. Nie, nie dla każdego. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne ciało, inne drobnoustroje. To jest jak linia papilarna i te drobnoustroje, które z nas żyją, funkcjonują, one tak naprawdę karmią się tym i one wytwarzają drobno witaminy czy kutkońcowe kwasy tłuszczowe i inne enzymy, które są potrzebne naprawdę do życia. Nie? Mm-hmm. Więc podstawą jest zadbanie o jelita, a jelita, jeżeli będą zdrowe, to nasze narządy też będą zdrowieć. Wszystkie generalnie, ale trzeba zacząć od jelit.
Ale to powiedz mi, jak mówisz o oczyszczeniu, tak? Czyli oczyszczenie jelit i to taka dieta wystarczy, żeby oczyścić jelita?
To znaczy niekoniecznie. Chodzi o to, że dieta, generalnie jesteśmy tak skonstruowani, że nasz organizm się odnawia, nie? W ciągu kilku lat jesteśmy w stanie odnawić wszystkie praktycznie komórki, tam poza oczami.
Z tego co wiem, co 7 lat, nie?
Dokładnie. Praktycznie wszystko. Nasze jelita odnawiają się praktycznie co miesiąc, nie? Więc jeżeli będziemy dostarczać produktów, które uszkadzają jelita, oczywiście stres jest również istotny, bo stres również uszkadza jelita. I ograniczymy drobnoustroje, pasożyty, które żyją w nas, wyeliminujemy cukier, nabiał i te produkty, które szkodzą, bo jest tak, że najwięcej nam szkodzą alergie pokarmowe i nietolerancje pokarmowe. Mhm. Czyli powiedzmy zdrowe jakby jedzenie, nie? Ktoś się dobrze odżywia, niby patrzy na to, co je, sprawdza, nie je jakichś śmieci, nie je glutaminianów monosodowych i tak dalej, nie je chemii. A jednak nie jest wcale zdrowy. Coś mu nawala, jakieś nerki, jakieś wątroby, jakaś trzustka. W rzeczywistości może się okazać, że układ immunologiczny jego nie reaguje odpowiednio, czyli że jego albo źle je, bo to też może być tak, że po prostu źle je, popija na przykład białko wodą i tak dalej i rozpuszcza kwasy żołądkowe, bo to też jest podstawa, źle trawi to i wtedy drobnoustroje, które w nas żyją, inaczej to trawią, inne drobnoustroje są po prostu wtedy jakby wytwarzane i one tworzą jakieś bakterie gnilne, jakieś produkty fermentacji i to samo uszkadza jelita i te toksyny, z produkcji tych metabolitów przedostają się przez ścianki jelit, wyściółki jelit, uszkadzają jelito i przedostają się do systemu krwionośnego i później uszkadzają również nasz mózg. Więc wpływ jest ogromny, nie tylko na nasze zdrowie, na samopoczucie i energię, ale na również na nasz mózg, na mentalność, na sprawność umysłową przede wszystkim. Nie? Problemy autystyczne i różne inne choroby, które są również związane z mózgiem, ponieważ te główne alergeny też potrafią przenikać barierę krew-mózg i uszkadzać komórki w mózgu, powodując nawet Alzheimera i inne choroby.
O kurczę. No to ciekawe. Czyli co? Czyli tak naprawdę obserwacja, poznanie tych przepisów różnego rodzaju, które będziesz ty umieszczał tam, gdzie będziesz umieszczał już niedługo, plus jakieś dodatkowe kwestie związane z inaczej zadam pytanie, bo wyeliminowanie to jedno, tak? Ale z drugiej strony co jeść, żeby faktycznie mieć tę energię i czuć się zdrowo, jak to mówisz, żeby to znaczy, jedz zdrowo i czuj się zdrowo,
jedz
tak?
Albo jedz dobrze i czuj się
tak,
dobrze.
Tak, jedz dobrze i czuj się dobrze.
Jest tak, że każdy z nas jest inny, tak jak powiedziałem. Dla jednego będzie dobre to, żeby jadł na przykład same warzywa. Dla innego ktoś będzie jadł mięso i będzie się potem wspaniale czuł. Ktoś inny będzie jadł same tłuszcze, bo są różne diety i różne diety można dostosować do poszczególnych osób. Nie? Nie stosowałbym ścisłej diety i radykalnej, bo generalnie wszystkie pożywienie jest dla nas. Całość jedzenia Pan Bóg stworzył tak, abyśmy mogli z tego korzystać. No niestety nowoczesność i modyfikacja genetyczna zniszczyła to trochę, ale gdybyśmy się wyszczegli chociaż części tej modyfikacji genetycznej, zmian produktowych i konserwantów i tego wszystkiego, to większość produktów jest dla nas, ale trzeba uważać i nie jeść zbyt dużo. Nie? Nawet cukier można i cukier też może działać leczniczo, ale tylko w odpowiednich ilościach i to dawkach leczniczych. To w dawkach jak dosłownie jak pigułka, nie więcej. Nie? Ale może pomagać również. Więc to jest takie jakby ogólne. Nie da się tak dostosować do każdego.
Ale ty, rozumiem, pomagasz poszczególnym osobom.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie? Ale to można właśnie obserwować.
To jest trudne, tak? Bo ludzie chcą gotowce w dzisiejszych czasach.
No niestety. Niestety, ale nie da się. Kurczę, bo jest. Przynajmniej musiałbym wywiad zrobić, bo bardzo istotne jest to, jak kto się wypróżnia, jaki ma stolec. To jest pytanie dla większości bardzo żenujące albo jakieś takie nie.
Pomijmy tę część, żartuję.
Ale to jest bardzo, dokładnie. Bardzo dużo ludzi się wstydzi odpowiadać, ale to jest podstawa, nie? To jest przecież to jest bardzo ważne i jak ktoś obserwuje siebie, nalot na języku, jak wygląda jego język, jak wyglądają, jaki ma zapach z ust, jaki ma zapach z ciała i tak dalej, to jest istotne i to są informacje, które można nawet poczytać sobie, to jest podstawowe informacje nawet o języku, nie wiem, czy jaki jest biały język, czy jakie są naloty, jak wygląda, czy jest popękany, czy ścięty, czy ma odbite zęby i tak dalej, to wszystko jest dla nas informacja, czy organizm jest zdrowy, czy dobrze toleruje daną rzecz i czy w ogóle jesteśmy w dobrej kondycji fizycznej. Nie? Jeżeli mamy rozwolnienia, jeżeli mamy zaparcia, jeżeli mamy inne problemy gastryczne, wzdęcia, nietolerancje jakieś inne, czy przelewanie się w brzuchu, to jest też informacja, że coś jest nie tak i to powinniśmy zmienić. To jest automatycznie, nasz organizm jest tak skonstruowany, że jesteśmy w stanie wszystko wychwycić, nie potrzebujemy nawet lekarza, żeby wiedzieć, co nam w rzeczywistości dolega. Oczywiście można zrobić testy wydechowe, testy jakiegoś tam na cukier i tak dalej. Jest tam test żelaza, test witamin i tak dalej, ale na początek nie jest to w ogóle konieczne, zwłaszcza teraz w okresie pandemii. Nie polecałbym nawet żadnych testów, bo bez sensu pewnie czekać, albo się nie dostaniemy, a e-konsultacje to jest w ogóle jakaś porażka, nie?
No, a powiedz mi, Wojtek, właśnie widzisz, dotknąłeś bardzo ciekawego tematu. Oczywiście o COVID-zie nie będziemy rozmawiać, bo no chociaż zobaczymy, może coś tam sobie powiemy, ale możemy porozmawiać o odporności, bo podobno najlepsze lekarstwo na COVID-a to jest być odpornym.
No jasne, jeżeli w ogóle jest COVID, to podstawą jest odporność, tak? Na grypę, na inne choroby i tak dalej, to odporność jest podstawą. Tu jest o tyle trudno, że nie jesteśmy w stanie zbudować odporności z dnia na dzień. Możemy wzmocnić ją bardzo szybko suplementacją i na przykład słońcem, ruchem, ćwiczeniami, medytacją i relaksem. wzmocnimy bardzo szybko naszą odporność i bardzo i oddechem. To jest, mogę taką krótką jakby notkę dać, szybko jak wzmocnić odporność. No przede wszystkim możemy, co zrobić, to wyjść na słońce, zrelaksować się i zacząć oddychać swobodnie. Zwrócić uwagę na siebie i na swój oddech. W ciągu jesteśmy w stanie minuty naszą odporność zwiększyć 30-40-krotnie. Jest to tak istotne, ale zapominamy często o tym. Mhm. To jest bardzo istotne, ponieważ jesteśmy w stanie sterować pracą naszego serca i mało kto też zwraca na to uwagę. Dobry kardiolog jest w stanie wyczytać z EKG serce nasze choroby, ale nie wiem, czemu nie chcą tego robić. Jest tak, że wpływ tlenu, wpływ oddechu daje bezpośrednie przełożenie na bicie naszego serca. A serce steruje narządami, zresztą odczytujemy z serca pracę narządów. Mhm. I jeżeli oddychamy prawidłowo, w odpowiedni sposób i relaksujemy się, to taki jest nasz układ współczulny i współczulny. I ten dobry układ zaczyna jakby funkcjonować. Nie jesteśmy wtedy w stresie, wtedy w tym naszym pradawnym systemie walki lub ucieczki. I możemy się regenerować, naprawiać i nasze krwinki się dużo lepiej funkcjonują, dużo lepiej się regenerują. Zresztą nasze wszystkie komórki od podstaw zaczynają się regenerować. I to jest podstawa.
Nie? Bardzo ciekawe. A właśnie spoglądam na ciebie, a za tobą, papasz, po twojej prawej stronie, trochę za tobą, są trzy książki twoje. Mhm. Znaczy nie, które napisałeś, ale które pożyczyłem od ciebie. Przynajmniej nic mi wiadomo, żebyś je napisał.
Nie, jeszcze nie.
No właśnie, czekamy na to. Kucharz doskonały. Tak. Uzdrawianie biologią i przewodnik po drzewie żywota. Szczególnie ta ostatnia pozycja jawi się jako ciekawa. To chyba jakieś staropolskie, prawda?
Tak, przepisy. Tak. No generalnie my mamy bardzo mało jakby naszego, dlatego musimy się posiłkować medycyną chińską czy ajurwedyjską, ponieważ bardzo mało jest zapisów naszej prastarej jakby dietetyki, naszych wpływów. No tam jest świętej Hildegardy, tam jakieś tam, coś tam jest Hipokratesa, ale praktycznie z 1000 lat jest wycięte, przynajmniej z kultury polskiej, nie mamy nic.
Czemu?
Gdzieś te wszystkie jakby rękopisy gdzieś po prostu zaginęło. Zresztą nasza w ogóle kultura jest jakby trochę gdzieś zniszczona. Podejrzewam, że to wszystko zostało spalone. Może gdzieś jest, może ktoś ma jeszcze jakiś tych, ale ja po prostu się jeszcze nie dokopałem do tego. Mhm. Nie znalazłem odpowiednich przełożeń. Może gdzieś są rzeczywiście gdzieś w jakichś ukryciach, gdzieś w jakichś archiwach czy gdzieś. Natomiast nie ma jakby wydań tego, nie ma odpowiednich rzeczy, gdzie byłoby to jakieś wydawane na jakąś skalę, gdzie można było zakupić po prostu takie jakieś broszury, jakieś informacje, jakieś rzeczy. No jest tam kilka informacji gdzieś od kiedy było na dworze jakiegoś króla, ewentualnie czy gdzieś jakiś był medyk, czy ktoś, kto po prostu był bardziej znany, też tam coś opublikował, ale to jest bardzo, bardzo mało tego, naprawdę bardzo mało.
Mm-hmm. A to właśnie ten przewodnik po drzewie żywota, to jest jakaś historyczna właśnie taka książka, czy co to jest?
Wiesz co, no już dawno tego nie czytałem, natomiast to jest...
Możesz sięgnąć.
Natomiast to jest... Możemy przeczytać dokładnie, o co tu chodzi.
Natomiast zaciekawiło, bo jak ten wątek właśnie, o którym mówisz, polski, nie? Faktycznie gdzieś
właśnie,
tam...
Właśnie, to jest wydane w 1613 roku przewodnik po drzewie żywota. Jest dziełem jednym swojego rodzaju. To najstarszy dotychczas znany świecki tekst o charakterze dietetyczno-medycznym i z terytorium Polski. Praktycznie, no. Tak jak mówiłem, nie mogłem nic znaleźć więcej. Spisany w judaizmie języku Żydów. Jest to wprawdzie dzieło anonimowe, ale jak wynika z jego treści, z pewnością zostało napisane przez żydowskiego lekarza mieszkającego przez Rzeczpospolitej Obojga Narodów, który wcześniej najprawdopodobniej kształcił się na Uniwersytecie w Padwie. No i generalnie to jest jedyna jakby pozostałość. Tam jeszcze jest kilka książek, które gdzieś tam zostały echem gdzieś w historii, ale tego jest naprawdę bardzo mało. No tam są tam opisane zioła, opisane są pewne receptury i pewne produkty, które wpływają na nasze zdrowie, nie? O, bardzo istotne, z tej książki, z tego co pamiętam, mhm. Takie rzeczy jak post, nie? Jak to wpływało na kościół, na kaznodziei jakiś, że po prostu na przykład wieprzowiny nie mogli jeść, bo tam było dosłownie chyba napisane, że większa chódź potem była, nie? Czyli generalnie jest tak, że, a to jest też w medycynie chińskiej, generalnie jest tak, że jeżeli chodzi już o te diety ścisłe na przykład dla danych osób, to dla kogoś, kto ma dużo energii, nie powinien jeść na przykład produktów, które wzmacniają już, czy wzmagają tą energię i powodują nadpobudliwość z drugiej strony, nie?
To też jest czyli istotne, na przykład cholerycy, tak?
Dokładnie.
Powiem ci, że właśnie teraz nagrywamy podcast, ja dzisiaj byłem wcześniej u jednego z klientów, gdzie między innymi rozmawialiśmy o temperamentach. Ja w kontekście bardziej takim, powiedzmy, psychologiczno, gdzieś tam funkcjonowania w relacjach i w rzeczywistości, a ty wspomniałeś na początku o tym, że Hipokrates dotykał tego tematu.
Tak, tak, bo to jest bardzo ciekawe, dlatego mówię w tym przewodniku również, albo w tym przewodniku, albo w którejś innej książce również są umieszczone te informacje, że po prostu no, pewne produkty, to jest jak z medycyny chińskiej, pewne produkty mają wpływ na nasze bezpośrednie, bo produkty mogą być ciepłe, zimne, ochładzające, rozgrzewające i tak dalej. Nie, to wszystko ma wpływ, nawet smaki mają wpływ na to, jak się czujemy. Czyli na przykład, nie wiem, przykładowo wieprzowina jest bardzo gorąca i bardzo jakby energetyczna, nie? I ona dla dzieci, zwłaszcza, które mają nadpobudliwość, też nie powinna być spożywana. I dla ludzi, którzy mają nadpobudliwość, czy jakieś tam chęć nawet seksualną, bo zmaga libido też, nie? I powoduje, że jest jakby człowiek jeszcze bardziej energetyczny i to powinno być spowolniane, nie? Czyli powinno być ochłodzone poprzez. A z drugiej strony kobiety bardzo często, które są wyziębione, mają bardzo mało energii i pracują za biurkiem, ledwo coś ruszają, jest im bardzo zimno i jedzą sałatki, które jeszcze bardziej je wychładzają i powodują, że czują się jeszcze słabiej.
Powinny zjeść dobrego.
A one powinny zjeść coś przede wszystkim ciepłego. No niekoniecznie to jest mięso, ale coś ciepłego, coś odgrzewanego, zwłaszcza
dobrego
w zimie,
wieczka.
No, może być też tak, nie? Które są zimne zbyt, nie? Może by były bardziej gorące.
No to bardzo ciekawe to, co mówisz. No widzisz, wchodzimy coraz głębiej i tych niuansów się pojawia coraz więcej. Bardzo to jest fascynujące wszystko. A powiedz mi taką jeszcze rzecz, bo tu o odporności wspomniałeś, ale kwestia, jak ty się byś odniósł do kwestii suplementacji, bo są tacy, co twierdzą, że dzisiaj suplementacja jest niezbędna, bo jest pożywienie niepełnowartościowe, czy tam jest gleba wyjałowiona, czy tam są różnego rodzaju inne aspekty, na których ja się nie znam i że niezbędna jest suplementacja. Jak ty podchodzisz do tego tematu?
Dla mnie nie jest niezbędna suplementacja. Suplementacja może być potrzebna i konieczna, kiedy, ale nie, to jest też trochę zawiły temat, ale nie tylko po to, żeby jakby suplementować witaminy i tak dalej, bo to nie jest konieczne, znaczy może i będzie konieczny dla kogoś, natomiast to trzeba odpowiednio wiedzieć, co można suplementować, ponieważ dużo osób się suplementuje i to jest tak, że jeżeli mamy naprawdę niewłaściwą florę jelitową, mamy przerost grzybów, przerost drobnoustrojów i pewnych rzeczy jakby nie przyswajamy, to suplementacja jest jakby no bezcelowa, ponieważ tylko szkodzi, bo witaminy, które połykamy i mikroelementy, które nie są jakby w całości, nie są z natury wyciągnięte, jakby jeżeli to jeszcze są sztuczne, po prostu nie są do nas przyjmowane. Jeżeli nie są, niektóre witaminy są rozpuszczane z kwasami tłuszczowymi, niektóre są inaczej przyswajalne przez organizm, niektóre muszą być całe kompleksy, żeby to w ogóle przyswoić, ale przede wszystkim musimy mieć jakby zdrowe jelita i odpowiednio to, żeby to odpowiednio móc przyswajać, nie? Bo przyswajamy nie bezpośrednio do krwi, chyba że dożylnie witaminę C. To jest już całkiem inny temat, nie?
Dożylnie?
Tak, ale to nie, 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 nie.
Co nie?
Nie temat na ten podcast.
To właśnie to dlatego cię zapytam. Powiedz trochę więcej. To dobrze czy źle dożylnie witaminę C?
To też nie jest tak, że dobrze i źle, bo aha, to w ratowaniu życia, czy tam w leczeniu już takich naprawdę chorób, które mają wpływ na nasze natychmiastowe wyleczenie, kiedy jest już ostateczność, to jak najbardziej możemy znaleźć takiego lekarza, czy ktoś, kto rzeczywiście nam w ten sposób pomoże i jakiś szybko, doraźnie. Ale doraźnie, to nie jest tak, żeby po prostu się, nie wiem, ktoś ma kaca i się witaminą C suplementuje na przykład. Mm-hmm. Chodzi o to, że w ogóle suplementacja powinna być wtedy, albo dobrana odpowiednio przede wszystkim. Jeżeli mamy już zdrowe jelita i zdrowo się w miarę czujemy, to wtedy możemy się suplementować, bo chory człowiek ciężko, żeby się suplementował, bo to praktycznie idzie wszystko do wyrzucenia, nie? Czyli zjadamy, nie dość, że sobie szkodzimy, to wszystko, to jeszcze wydajemy pieniądze, które praktycznie nic z tego nie mamy, nie? A istotna jest suplementacja na przykład dla, to też trzeba sprawdzić, bo jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma słabe kwasy żołądkowe i nie trawi pewnych rzeczy, albo już trzustka nawala, to suplementacja takich produktów jak enzymy trawienne, dodatki jakby berberyna czy jakieś zioła gorzkie, orzechy i tak dalej, które jakby pomagają nam strawić produkt, jak najbardziej. To jest wskazane, ale też trzeba odpowiednio dobrać, nie? Suplementacja na przykład tranem czy olejem lnianym czy jakimiś produktami naturalnymi, jak najbardziej. Ale nie polecam specjalnej suplementacji jakby niedobranej pod kątem osoby i nieodpowiednio dobranej i kupionej, nie wiem, w aptece, tak żeby się suplementować, tylko to jest po prostu bezcelowe. Naprawdę może sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc.
To ciekawe. A powiedz mi, bo ty generalnie też słyniesz z tego, że w swoim cateringu, który zresztą jest pyszny, bo ostatnio miałem okazję na komunii syna po raz kolejny gdzieś tam konsumować, wszyscy byli zachwyceni, dość, że pyszny, to jeszcze piękny, ale też dostarczają różnego rodzaju posiłki do instytucji, firm, z którymi współpracujesz, no to ty dbasz o to, żeby to było zdrowe, nie? I teraz powiedz mi, co takiego nie robisz albo co robisz, że to cię odróżnia i też te twoje posiłki na rynku.
To znaczy, jeżeli chodzi o ogół, to no, jak wiadomo, czyli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No ja muszę mieć wyższe stawki jakby za to, że pewne rzeczy, bo po prostu nie dodaję, nie robimy czegoś z kostek, nie wiem, z półproduktów, śmieci, nie używamy dodatków smakowych, staramy się, żeby to było przede wszystkim naturalne i nieprzetworzone. Co do ogólnego żywienia, to staramy się, żeby to było jak najbardziej naturalne i tradycyjne, nie? Czyli nasze staropolskie, czy jakieś takie inne rzeczy i przede wszystkim, tak jak mówię, bez dodatków, bez zmian smakowych, bez specjalnego, czy nawet zbyt dużej ilości dodawania, nie wiem, zabielania i produktów mącznych, czy produktów, które rzeczywiście nam mogą jakby szkodzić, ale przede wszystkim bez dodatków takich zmieniających smak, bez konserwantów, bez na przykład, nie wiem, takie czasami prozaiczne rzeczy jak kwasek cytrynowy, nie wiem, zwykłą cytryną, czy cytrynką, nawet już takim roztworem, ale z cytryny, czy ze skoncentrowanej cytryny, albo witaminy C, która jest bardzo tania w rzeczywistości, zwykła witamina C, tylko chemiczna, jest bardzo tania i można zastąpić nawet kwasek cytrynowy, który uszkadza mózg, nie? Mhm. Czyli takie nawet szczegóły mają wpływ ogromny na żywienie. Natomiast jeżeli chodzi o takie już tematy jak dietetyczne żywienie, czy żywienie, które też mamy w programie, jakby żywienie już typowo diety jakieś, nie, które sprzedajemy, no to tam już całkowicie eliminujemy praktycznie wszystkie produkty, które są szkodliwe i które są przetworzone. Bo w żywieniu zbiorowym nie jesteśmy w stanie na przykład jajek kupować bo nie ma takiej opcji, bo sanepid by nam nawet nie pozwolił, nie?
No tak.
Natomiast w innych okolicznościach jesteśmy to w stanie jakby obejść i kupować od rolników naturalne produkty ekologiczne, ekologiczne jajka, ekologiczny nabiał, w ogóle nie używać mąki, nie używać olejów rafinowanych w ogóle, Może w tym w produktach jeszcze ogólnych używam również sól, która jest droższa, nie wiem dlaczego, nieoczyszczona, nierafinowana. Jest droższa niż zwykła sól, chociaż powinna być dla mnie tańsza. Mhm. I taką sól staramy się również używać, żeby uzupełniać chociaż te mikroelementy. Nie? Dodatki dajemy, jakieś czy probiotyki, czy naturalne fermentujące kultury bakterii, czy jakieś surówki, które robimy, żeby po prostu wzbogacić tą dietę, nie? I wzbogacić jakby naturalną suplementację organizmu. Nie? Mhm.
No to ciekawe. Powiedz mi, Wojtku, co jest jeszcze, żeby na koniec jakby być może podzielić się jeszcze jakąś kluczową wskazówką odnośnie tego, jak jeść dobrze, czuć się dobrze, mieć więcej energii do funkcjonowania.
Bardzo dużo poruszyliśmy tych tematów i praktycznie nic nie zamknęliśmy, nie? Tak do
tak,
końca.
Tak, to otworzyliśmy.
Ale to jest po prostu no, never ending story, nie? Historia, która nie ma jakby końca, bo wszystko, nawet wszystko się zmienia i wszystko płynie, a przede wszystkim w nas, nie? I wiadomo, że ja bazuję głównie na doświadczeniach innych z wielu tysięcy lat, nie na nowinkach, chociaż nowinki też jakby czasami się przydają. Ale tak dla nas to przede wszystkim nawet chwila niejedzenia. Myślę, że taką cenną uwagą dla każdego będzie fakt, żeby po prostu nie jeść przez jeden dzień w tygodniu i będziemy się czuć naprawdę lepiej. Albo ograniczyć kilka posiłków. Nawet już nie zwracać uwagi na co się je, ale po prostu jeść mniej i nie jeść na przykład albo wieczorami, albo jeść o odpowiedniej porze. No bo bardzo istotny jest również sposób jedzenia. Nie? No, powinno być to w rodzinnej atmosferze, w miłej, przyjemnej. Powinniśmy się pomodlić, pobłogosławić te posiłki, żeby wpływały na nas odpowiednio. Nie? To też jest bardzo ważne, a o tym zapominamy. O tym zapominamy i jemy w chaosie, w pośpiechu i to też ma negatywny wpływ, chociażby nawet, wierzcie mi, nie wiem, chyba nawet hamburger z McDonalda będzie zdrowszy, jeżeli zjemy go w świątecznej atmosferze z rodziną, niż najzdrowsze jedzenie zjedzone w pośpiechu, w złości, nie?
No to ciekawe, to co mówisz. Ale właśnie jedna rzecz, jak gdzieś tam się jakoś dowiedziałem, już nie pamiętam, ale chyba u tego profesora Vetulani, już nieżyjącego od niedawno, który jest neurobiologiem, że tam przebadali w ogóle ilość tam ludzi, no i jakby szukali sekretu długowieczności i okazało się, że ci, którzy żyli najdłużej, to byli ludzie, którzy mieli w swoim życiu jakieś okresy głodówki.
No dokładnie, każdy z nas powinien pościć.
Tak, więc to jest niesamowite, zresztą mądrość życiowa, mądrość duchowa, chyba
wystarczy,
we wszystkich religiach
wystarczy Biblię
obecna.
Przeczytać, nie?
No właśnie.
Bo Pan Jezus 40 dni nie jadł, pościł.
No właśnie. No właśnie.
Zresztą tak naprawdę wystarczyłoby, bo piątek był generalnie takim dniem, kiedy się w ogóle nie jadło, natomiast Kościół to złagodził. I był też taki okres na przedniówku, kiedy po prostu okresie wiosennym, kiedy nie było nic do jedzenia, nie jedliśmy. Nie? I naprawdę ludzie byli o wiele zdrowsi. Myślę, że wystarczy no, poświęcić ten jeden dzień i będziemy się czuć naprawdę lepiej na wodę, na napoje. Wiem, że to jest dla niektórych bardzo ciężko, ale można się do tego.
Ale to jest super, to zamykamy klamrą. Bardzo mi się podoba to, że podcast o odżywianiu i o jedzeniu kończymy tym, żeby nie jeść. To jest naprawdę ciekawe, ale faktycznie to jest taka kropka nad i, żeby jeść mniej, ruszać się więcej odpoczywać,
dokładnie.
Prawda?
Ale to jest tak, jak mogę wtrącić, to jest tak jak z myśleniem. Myślenie jest bardzo ważne, ale nie myślenie jest jeszcze ważniejsze.
No, dobre. Powiem ci, że fajnie, że super, że takim wnioskiem kończymy. Ja ci bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoją mądrością w tym zakresie. Zapraszam już w tym momencie do projektów Wojtka, które będą się za chwilę pojawiać. Być może jak już słuchasz tego podcastu, to już one istnieją, więc będą podlinkowane w opisie do tego odcinka. Także to było chyba na tyle, nie?
No, dziękuję bardzo.
Dzięki, Wojtek.
I dużo zdrowia.
Trzymajcie się, cześć.